Podczas festiwalu filmowego w Las Vegas w 2012 roku brytyjski film zatytułowany A Landscape of Lies, czyli krajobraz kłamstw, zdobył nagrodę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo nagrody na festiwalach są dosyć powszechne, ale ironia, że to właśnie ten film zdobył nagrodę, była tym, co znalazło się w nagłówkach wiadomości. Najwyraźniej tytuł filmu ujawnia znacznie więcej na temat jego tworzenia niż tylko fabułę, którą przedstawia. Twórcy tego filmu tak naprawdę nigdy nie zamierzali go nakręcić. Był to plan wymyślony przez 5 Brytyjczyków, by wyłudzić rządowe pieniądze. Cały projekt był fikcją, którego celem było wyłudzenie 1,5 miliona funtów podatku VAT, a także 1,3 miliona funtów w ramach rządowego programu, który pozwala twórcom filmowym odzyskać nawet 25% podatku jako ulga podatkowa. I kiedy śledczy podatkowi zaczęli podejrzewać, że to wyłudzenie, oszuści próbowali ukryć swój plan, robiąc film. I tak powstał film, który zdobył nagrodę na festiwalu. To jednak nie wystarczyło organom podatkowym, dlatego 5 producentów zostało skazanych za oszustwo i skazanych na różny okres czas pozbawienia wolności w marcu 2013 roku. To trudna historia, można powiedzieć wywrotowa historia, która daje nam dużo do myślenia, bo z jednej strony to historia o oszustwie, o ludziach, którzy w sprytny i cwany sposób chcieli się po prostu dorobić. Z drugiej strony, jeśli jesteście chociaż trochę tacy jak ja, to w niezdrowy sposób podziwiamy ich spryt, ich przebiegłość, bo pewnie sami nie bylibyśmy w stanie na to wpaść. Zaskakuje nas to, w jaki sposób nie tylko zarobili nieuczciwe pieniądze, ale jeszcze nakręcili film, który zdobył nagrodę. Wykazali się przy tym niezwykłym sprytem, bo zrobili coś, na co nikt z nas by się nie odważył, by zatroszczyć się o swoją przyszłość finansową. Pytanie więc, czy bardziej ta historia nas złości, czy ta postawa nas złości, czy budzi nasz podziw, zostaje chyba bez jednoznacznej odpowiedzi. Bo tak to już jest, że kiedy w grę wchodzą pieniądze i zabezpieczenie naszej finansowej przyszłości i przyszłości naszych dzieci, wielokrotnie stajemy na takim pograniczu uczciwości, stajemy przed dylematami. Czy płacić podatki od całej kwoty, czy część zaoszczędzić na emeryturę? Czy wystawiać najdrobniejsze paragony, wystawiać najdrobniejsze faktury? Czy może nie i tą część przekazać na dobre cele charytatywne? Czasami, gdy w grę wchodzą finansowe zabezpieczenie na przyszłość, potrafimy naprawdę nieźle się pogubić. A co dopiero, kiedy na szali kładziemy naszą wieczną przyszłość i wieczną przyszłość ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze każdego dnia. Czy nasze finanse mają coś z tym wspólnego? Okazuje się, że Biblia pełna jest trudnych i wywrotowych historii. Historii, które są trudne do zrozumienia, historii niejednoznacznych, historii negatywnych, w których wieczne wyzwania łączą się z codziennymi, przyziemnymi dylematami. Jak ten odnośnie pieniędzy i planowania na przyszłość. Jedną z takich historii właśnie opowiedział Jezus i znajdujemy ją w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Zaczyna się tak. Następnie zwrócił się do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. A więc mamy bogatego gościa, który jest tak bogaty, że ma człowieka, który zajmuje się jego finansami, zajmuje się całym jego majątkiem i pilnuje jego interesu, gdy ten jeździ sobie na wakacje, odpoczywa, czy robi co chce. Ale okazuje się, że menadżer kombinuje za jego plecami i traci kasę swojego szefa. Werset drugi. Wezwał go zatem i powiedział: dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. Słyszę, co ludzie mówią o tobie na mieście. Nie masz dobrej reputacji. Oszukujesz i kradniesz, dlatego podjąłem decyzję, że nie możesz już dłużej opiekować się moimi finansami. Nie możesz być już moim menadżerem. Nie będziesz już zarządzał tym, co mam, dlatego idź, pozamykaj wszystkie rzeczy, które są do zamknięcia, pozamykaj księgi i przynieś je do mnie. Czytamy dalej. Wtedy zarządca pomyślał sobie: co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi urząd? Do ciężkiej pracy sił już nie mam, a żebrania się wstydzę. Ale wiem, co zrobię, by mnie przyjęli do swoich domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska. Menadżer nagle zdaje sobie sprawę ze swojej kiepskiej sytuacji, w której się znalazł. Ale ma jeszcze trochę czasu i ma trochę możliwości, które musi wykorzystać, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Mówi, bo kiedy stracę pracę, przecież nie mam już siły, żeby ciężko pracować fizycznie. Nie chcę też żebrać na ulicy, a żyć jakoś trzeba. A muszę mieć gdzie mieszkać. Muszę mieć przyjaciół, którzy się mną zaopiekują i mnie przyjmą. Wygląda na to, że menadżer zadał sobie pytanie, bardzo ważne pytanie. Jak wykorzystać czas, który mam i możliwości, środki, które mam, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość? Więc wpadł na pomysł. I wezwał po kolei każdego z dłużników swojego pana. Wzywa każdego, który był mu, jego panu coś winien, dlatego że wieść o tym, że został zwolniony, jeszcze się nie rozeszła, a więc ma autorytet, księgi jeszcze nie oddał, więc wykorzystuje tą odrobinę czasu, wykorzystuje tą odrobinę możliwości, które jeszcze ma. Pierwszego zapytał: ile jesteś dłużny mojemu panu? 40 hektolitrów oliwy, powiedział. Wisisz mu 40 hektolitrów oliwy? To nie mało. Zajmie ci to trochę czasu, zanim to spłacisz. Zarządca na to: bierz swoje pokwitowania, siadaj tu czym prędzej, bo nie mamy za dużo czasu, i pisz 20. Co? 20? Tak, wiem. Byłeś winny 40, ale niech to będzie taki dobry gest z mojej strony. Wyczyścimy połowę długu, więc jeśli ci pasuje, pisz 20. Będzie ci po prostu łatwiej, szybciej go spłacisz, szybciej się od tego uwolnisz. Super, możemy tak zrobić. Daj te księgi, wpisuję co trzeba. Podpisali szybko umowę. Zadowolony dłużnik wychodzi, odwraca się. Hej, dzięki. Wiesz, jakbyś kiedyś czegoś potrzebował, to daj znać. Dam. Szybciej niż myślisz. Werset 7. Drugiego zapytał: a ty jaki masz dług? 44 tony pszenicy. 44? Zajmie ci to długie lata. Wiem. Zarządca na to: coś ci powiem. Bierz swoje pokwitowania i pisz 35. Żartujesz, prawda? Nie. Poważnie. Jeśli chcesz, możemy uciąć twój dług. Tak, żebyś mógł go szybciej spłacić i żebyś miał spokój. Hej, jeśli tak, to super, dzięki. Więc zapisali, co trzeba, przybili piątkę, zamknęli deal, załatwili sprawę. Dzięki, stary. Nie ma za co. Jeśli będę mógł się odwdzięczyć, to wiesz. Wiem. Czytamy, że zarządca wzywa wszystkich, którzy byli coś winni jego panu. Nie wiemy, ile ich było, ale zapewne to musiał być bardzo zajęty dzień. Miał sporo tematów, sporo umów do zamknięcia. Musiał wykorzystać trochę czasu i trochę możliwości dla swojego dobra, dla swojej przyszłości. Uczniowie i ludzie, którzy słuchali wtedy tej historii, pewnie pomyśleli to samo, co teraz każdy z nas sobie myśli. Straszny z niego oszust. Właśnie potwierdził to wszystko, co mówiono o nim na mieście. Nieźle oskubał swojego pana, co za drań. Mamy świadomość, że to przypowieść, a ludzie, którzy słuchali przypowieścia Jezusa, zawsze siadali i myśleli, okej, skoro to przypowieść, to ktoś w tej przypowieści to ja. Ktoś jest Bogiem. Kto jest kim? Wszyscy pewnie myślą, jak tylko ten bogaty człowiek dowie się, co jego sługa zrobił, na pewno nieźle się wścieknie. Na pewno wtrąci go do więzienia. Koleś będzie miał spore kłopoty. Ale Jezus jest mistrzem opowiadania historii i w tej historii nic nie idzie tak, jakbyśmy się spodziewali. Bo w wersecie 8 czytamy tak. I Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Co takiego? Pan dowiedział się o wszystkim, więc wzywa swojego sługę. Ten pewnie myśli, no to zaraz się zacznie. Mam niezłe kłopoty. A ten klepie go po plecach i mówi, niezły się jest spryciarz. Nie jesteś zły? Tego nie powiedziałem, ale jestem pod wrażeniem tego, co zrobiłeś. Zdałeś sobie sprawę, że masz mało czasu, masz mało możliwości. Nie chciałeś żebrać, nie mogłeś już kopać dołów. Postąpiłeś sprytnie. Wykorzystałeś, co miałeś, żeby zapewnić sobie bezpieczne miejsce na przyszłość. Dlatego czytamy, Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę. Nie wiem, co teraz sobie myślicie, ale ja, kiedy przeczytałem tę przypowieść, byłem całkowicie skołowany. No bo kto tu w tej historii jest mną? Kto jest Bogiem? O czym jest ta historia? Czy mamy być nieuczciwi? Czy Jezus pochwala nieuczciwość? Jednak na szczęście czytamy, że Jezus zaraz wyjaśnia tę historię, żebyśmy mogli zrozumieć, co ona tak naprawdę oznacza. I dalej czytamy w wersecie 8 tak. Z tej historii wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. Jezus mówi tę historię do swoich uczniów, ale byli też tam faryzeusze, jak czytamy na końcu. A więc całe grono religijnych ludzi, którzy pewnie w większości wierzyli, że jest niebo, że jest wieczność, że poza życiem ziemskim jest coś więcej. I mówi do nich, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że ludzie z tego świata, ludzie, którzy myślą, że życie ziemskie to wszystko, że nic po śmierci nie ma, że po śmierci jest pustka. Ci, którzy nie wierzą w wieczność, którzy nie podejmują decyzji, które mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na ich życie po śmierci, oni właśnie są dużo bardziej zaradni. Są sprytniejsi niż ci, którzy wierzą w niebo. Niż ci, którzy wierzą, że po śmierci każdy z nas uda się w jedno z dwóch miejsc. To jednak tamci są sprytniejsi. Dlaczego? Bo potrafią lepiej wykorzystać czas i środki, które mają. żeby zapewnić sobie bezpieczną przyszłość tu na ziemi, póki jeszcze żyją. Wiedzą, jak wykorzystać środki teraz dla zabezpieczenia tego, co przed nimi. Mimo, że przed nimi kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jedynie. Dlatego wy, którzy wierzycie, że jest życie wieczne, wierzycie, że jest niebo, musicie wziąć z tego lekcję. Lekcję z nieuczciwego zarządcy, który wykorzystał czas i wykorzystał możliwości, które miał, żeby zatroszczyć się o przyszłość. Lekcję z nieuczciwego zarządcy to wywrotowa historia. Ale czy nie przypomina historii twórców filmu Krajobraz Kłamstw? Oni też byli tak sprytni, tak zawzięcie chcieli ratować swoją skórę, swoją sytuację, że aż otrzymali nagrodę. Jezus wyjaśnia dalej tak. Ja wam mówię, zjednujcie sobie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby gdy czas pieniądza przeminie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Inne tłumaczenie mówi, aby przyjęto was do wiecznych przybytków. Być może to jest dla nas szokujące, co mówi Jezus. Ale mówi tak właśnie, Bóg widzi pieniądze. Patrzy na pieniądze jako na narzędzie. I twoim zadaniem jest wymyśleć sposób, jak użyć to, co masz. To, co dostałeś. Te pieniądze, które należą do niesprawiedliwego świata. Aby gdy umrzesz, przyjęto cię w niebie. W języku angielskim użyte jest słowo welcomed. A więc byś był przywitany w niebie. Jezus mówi, użyj swoich pieniędzy, które są tymczasowe, które nie mają żadnej wartości po śmierci. Użyj ich jako narzędzie, by poznać przyjaciół, by zbudować relacje. Relacje z ludźmi, którzy dzięki temu będą mogli poznać Boga, a to zabezpieczy ich przyszłość w niebie. Tak gdy ty się tam pojawisz, żebyś został tam przyjęty i żebyś został przywitany przez tych, którzy dzięki tobie mogli poznać Boga i zyskać z Nim wieczność. A wtedy, być może, gdy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, żebyś usłyszał, hej Szymon, albo cześć Paweł, jestem Piotrek. Nie znasz mnie, ale kiedyś zapłaciłeś za mój wyjazd na męską sprawę. Tam usłyszałem, jak Pan Bóg może zmienić całe moje życie. I dzięki temu teraz jestem tu. Dzięki. Albo pewnie mnie nie pamiętasz, ale chcę ci podziękować, bo kiedyś na kontakcie byłeś w ekipie, która wyremontowała moje mieszkanie. To tak mnie uderzyło, tak mnie zaintrygowało, kim są ci ludzie, że postanowiłam poszukać informacji, kim oni są. Tak trafiłam do kościoła. A dzisiaj jesteśmy razem w niebie. A może usłyszysz, nigdy się nie poznaliśmy, żyliśmy na dwóch różnych krańcach ziemi. Ale wiedz, że te pieniądze, które wpłacałeś co miesiąc na moją edukację, nie poszły na marne. Zdobyłem edukację, zacząłem studiować Boże Słowo, tak poznałem Jezusa, poszedłem dalej, stałem się misjonarzem, chodziłem po okolicznych wioskach, opowiadałem ludziom Ewangelię, ludziom z mojego kraju, Zimbabwe. Dlatego jest nas tu teraz cała masa i wszyscy chcemy ci powiedzieć dziękuję. Mogą być w niebie ludzie, którym wcale nigdy nie powiedziałeś o Bogu, ale znaleźli się tam, dlatego że dałeś swoje pieniądze, dałeś swój czas, otworzyłeś swój dom. Bóg widzi to, co mamy jako narzędzie, a ty musisz wymyśleć, jak to zrobić. Musisz być sprytny, musisz być zaradny, Czasami musisz być przebiegły, musisz być zrobić wszystko, by wykorzystać to, co masz, swój czas, swoje możliwości, swoje pieniądze jako narzędzie, by uratować innych, by zapewnić im przyszłość z Bogiem. Czy to nie jest niezwykłe? Te nieczyste pieniądze, które są tymczasowe, które przeminą, mogą mieć swoje wieczne konsekwencje. Wykorzystaj je, żeby mieć wpływ na Boże Królestwo. One same w sobie nie mają żadnego znaczenia. Nigdzie ich ze sobą nie zabierzemy. Co więcej, nie zaspokoją naszych najważniejszych potrzeb. The Wall Street Journal, najbardziej znana gazeta o tematyce gospodarczej, znana jest z tego, że możesz znaleźć tam bardzo cenne i solidne rady odnośnie finansów, odnośnie pieniędzy, zarządzania pieniędzmi. Napisała kilka lat temu takie słowa. Pieniądze to rzecz, która może być używana jako uniwersalny paszport do każdego miejsca z wyjątkiem nieba. I jako uniwersalny dawca wszystkiego oprócz szczęścia. Ale możesz odnaleźć prawdziwe szczęście, jeśli zaczniesz używać pieniędzy jako narzędzia, jako narzędzi w budowaniu Bożego Królestwa. I musisz wiedzieć, że to, że dzisiaj jesteśmy w tym pięknym budynku, że mamy miejsce, w którym możemy budować relacje z Bogiem, relacje z innymi ludźmi, to, że mamy Kościół w Łodzi, to, że możemy służyć ludziom w Piotrkowie, to dzięki temu, że wiele osób kiedyś zrozumiało sens tej przypowieści i wzięli sobie te słowa głęboko do serca. Zrobili użytek ze swoich pieniędzy, a ich pieniądze stały się narzędziem, dzięki którym tak wiele z nas mogło usłyszeć prawdę o Jezusie i tak wiele z nas mogło zmienić swoje życie. Dlatego pamiętaj, że to Bóg dał ci czas i pieniądze, więc używaj ich jako narzędzi, by ratować innych i zapewnić im przyszłość z Bogiem. Być może cała ta przypowieść brzmi dla ciebie problematycznie. No bo skoro mamy być przebiegli i sprytni jak nieuczciwy zarządca, to czy Jezus również zachęca nas do tego, żebyśmy kombinowali, żebyśmy kłamali i oszukiwali? Ale Jezus wyprzedza te pytania i mówi dalej tak. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okażecie się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne? Jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co dla was odłożone? To brzmi niebezpiecznie, bo to brzmi jak test. Test, przed którym wszyscy stoimy. Wygląda na to, że Bóg patrzy na to, jak zarządzam tym, co mam, żeby stwierdzić, czy jestem godny zaufania, czy nie jestem. Dokładnie tak Bóg właśnie na to patrzy. Patrzy na to, co mamy, jak na narzędzie, ale też jako sprawdzian. Jak będziemy zarządzać tym być może niewielkim, co otrzymaliśmy, niewielkim zasobem, który dostaliśmy. I szuka tych, którzy są wierni i którym może zaufać. Bo okazuje się, że mamy być sprytni, jak nieuczciwy zarządca. Mamy wykorzystywać czas i możliwości i środki dla poszerzenia Bożego Królestwa, ale w przeciwieństwie do menadżera mamy być w tym wierni i sprawiedliwi. A Bóg patrzy i to, w jaki sposób obchodzimy się z naszymi pieniędzmi, ma dla Niego ogromne znaczenie. Dlatego, że każdy z nas ma trochę. Każdy z nas ma trochę czasu, każdy z nas ma trochę pieniędzy. Nieważne, ile masz, bo każdy ma jakąś część, każdy ma trochę. Niezależnie od tego, ile, to stoimy przed tym samym testem. Każdy z nas musi zarządzać tym, co otrzymał. A jeśli się okażesz w tym zarządzaniu wierny nie okaże się wierny, nie okaże się sprawiedliwy, to Jezus mówi, to kto da ci to, co jest tak naprawdę ważne? Kto da ci to, co jest naprawdę cenne? Jeśli nie jesteś sprawiedliwy w zarządzaniu pieniędzmi, które same w sobie nie mają żadnej wartości. Bóg patrzy na to, jak zarządzamy swoimi zasobami, bo szuka tych, którym może powierzyć coś, co ma prawdziwą wartość. Coś, co jest prawdziwie cenne. To brzmi jak obietnica dla nas. Bóg nie obiecuje tu, że jeżeli będziesz wierny w zarządzaniu swoimi pieniędzmi, to dostaniesz ich jeszcze więcej. Nie. Obiecuje, że dostaniesz coś dużo bardziej cennego. Coś wiecznego, coś, co czeka na ciebie w wieczności. Pomyśl, jak może zmienić się to, jak zarządzasz swoimi zasobami, kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę mamy mało czasu. Tak naprawdę mamy niewiele środków, a nawet to, co mamy, nie należy do nas, a i tak niedługo przeminie. A do tego Bóg patrzy na to, jak to wykorzystujemy. I na tej podstawie ocenia, czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy godni zaufania, żeby otrzymać to, co najcenniejsze i to, co wieczne. Dlatego pamiętaj, że to Bóg dał ci czas i pieniądze, abyś mógł okazać się godny Jego zaufania w chwili próby. Ale Jezus tu nie kończy i mówi dalej do swoich słuchaczy. Posłuchajcie dodatkowo tego. Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Temu wszystkiemu przysłuchiwali się faryzeusze, którzy kochali pieniądze i kpili sobie z niego. Wówczas Jezus zwrócił się do nich. Wy wobec ludzi przedstawiacie się jako sprawiedliwi, lecz Bóg zna wasze serca, gdyż to, co ludzie poważają przed Bogiem, jest obrzydliwością. Okazuje się, że pieniądze to narzędzie, że Bóg patrzy, jak je wykorzystujemy, jak na test, ale Jezus idzie dalej i mówi, że to, jak je traktujesz, wskazuje tak naprawdę, komu służysz. A nie możesz służyć mi i pieniądzom. Wygląda na to, że nie liczą się tylko nasze czyny. To, czy używamy swoich pieniędzy, by służyć innym ludziom, by pomagać. Nie liczy się tylko to, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy nie kradniemy, nie kłamiemy, ale liczy się również nastawienie naszego serca. Dla kogo tak naprawdę to robimy? Czy robimy to, by zyskać uznanie wśród ludzi? Czy robimy to, bo dając trochę, liczymy, że zyskamy jeszcze więcej? Czy pieniądze stają się dla nas celem do osiągania jakichś rzeczy w życiu? Co kieruje nami każdego dnia, gdy podejmujemy różne decyzje, zarządzając swoimi pieniędzmi? Faryzeusze słuchali tego i śmiali się. Pewnie byli bardzo zdenerwowani, bo wiedzieli, że Jezus kieruje te słowa i celuje prosto w nich. Oni kochali pieniądze i uważali, że ich stan posiadania wprost świadczy o tym, jak jesteś wierny Bogu, jak Bóg ci błogosławi. Udawali przed ludźmi pobożnych i dobroczynnych, ale ich serca były pełne chciwości. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał o amerykańskim komiku Jacku Benem. Znany był jako dusi grosz, który nienawidził wydawać swoich pieniędzy. W jednej ze swoich starych komedii Jack Benny został napadnięty przez złodzieja. Złodziej wycelował pistolet w stronę Jacka i powiedział: chodź, dawaj wszystko, co masz. Pieniądze albo życie. Jack zaczął pocierać nerwowo czoło. Myślę. W podobny sposób Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas. Możesz służyć mi, albo możesz służyć pieniądzom. Co wybierzesz? Życie czy pieniądze? A my często stoimy tam i nie możemy podjąć decyzji, jak Jack. Myślę.
W podobny sposób Bóg mówi, bo jeśli celem, dla którego żyjesz, jest zarabianie pieniędzy na rzeczy, które można kupić, na wakacje, na które można pojechać, jeżeli to stanie się twoim celem w życiu, to to jest twój Bóg, a ty nie możesz służyć prawdziwemu Bogu. Z drugiej strony możesz kochać Boga i mieć pieniądze. Nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nic złego w tym, że kupimy coś sobie, że wyjedziemy na wakacje. Ale dowodem na to, że najpierw kochasz Boga i że pieniądze są jedynie narzędziem, będzie to, jakie wykorzystujesz, by pomagać innym bez szukania uznania dla siebie. Czy są narzędziem, które Bóg może wykorzystać do budowania Królestwa, aby inni ludzie mogli Go poznać? To pokaże, że kochasz Boga i służysz Mu pieniędzmi, które On Ci daje. Bo Bóg dał Ci czas i pieniądze, aby stały się narzędziem dla Jego celów, a nie celem dla Twojego życia. Kiedyś przeczytałem artykuł Od zera do milionera o życiu Rockefellera. Autor napisał w nim takie słowa. Zaczynał nie mając nic, a skończył jako miliarder. Ja myślę, że nie można się bardziej pomylić. Bo być może żyjąc zarobił miliardy, ale kiedy umarł, nie był już miliarderem. Kiedy umarł, był taki sam jak na początku. Był jak najbiedniejszy żebrak. Nie miał nawet $1. Przychodzimy z niczym na ten świat i z niczym go opuszczamy. Jezus mówi, pieniądze przeminą. Pieniądze kiedyś przeminą, a ty kiedyś przeminiesz dla tych pieniędzy. Jak więc je użyjesz, żeby miały nieprzemijające znaczenie? 4 listopada 1979 roku, w momencie, gdy irańska rewolucja osiąga temperaturę wrzenia, bojownicy szturmują ambasadę USA w Teheranie, biorąc 52 Amerykanów jako zakładników. Jednak w samym środku chaosu 6 z nich udaje się wymknąć i znaleźć schronienie w domu ambasadora Kanady. Wiedząc, że ich odnalezienie i zabicie jest tylko kwestią czasu, rząd USA i Kanady zwracają się do CIA o pomoc. Agencja zleca zadanie swojemu specjaliście od spraw ewakuacji ludzi z wrogich terytoriów. To Tony Mendez, który wkrótce wymyśla ryzykowny plan wydostania ich z kraju. Mendez po obejrzeniu ze swoim synem filmu Bitwa o planetę Małp postanawia, że ekipa ratunkowa pojawi się w Iranie pod pretekstem kręcenia filmu science fiction. Tony kontaktuje się z hollywoodzkim specjalistą od charakteryzacji, który już kiedyś przygotowywał przebrania dla CIA. Ten z kolei przedstawia go producentowi i wkrótce w mediach pojawia się informacja o planach nakręcenia filmu Argo w stylu Gwiezdnych Wojen, a część zdjęć ma powstać w orientalnych irańskich plenerach. Mendez jako producent więc jedzie do Iranu i nawiązuje kontakt z uciekinierami. Ekipa filmowa zaczyna pracę nad filmem, który tak naprawdę nie istnieje, ale który ma uratować życie 6 uwięzionym osobom. Osoby te zostają włączone do fikcyjnej ekipy filmowej, której w końcu udaje się uciec z Iranu. To prawdziwa historia. Agentom CIA w niezwykle przebiegły i sprytny sposób udaje się zaangażować ogromne środki pieniędzy i przeprowadzić arcytrudną operację. Nie po to, by nakręcić film, który nabije im kabzę, bo film nigdy nie miał powstać i nie powstał. Ale po to, by uratować 6 osób od śmiertelnego zagrożenia. Jeżeli agentom CIA udało się zaangażować ogromne środki finansowe i zaryzykować własne życie, aby uratować od śmierci 6 urzędników amerykańskiej ambasady, o ile bardziej my powinniśmy angażować swój czas, swoje życie, swoje pieniądze, aby uratować innych przed śmiertelnym zagrożeniem, niebezpieczeństwem, jakim jest życie z dala od Boga. Dlatego dopóki żyjesz, używaj tego, co przeminie, by ratować ludzi i służyć świętemu Bogu, który nigdy nie przeminie. A pewnego dnia, gdy będziesz już po tej drugiej stronie wieczności, usłyszysz: dziękuję.